Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Rzecz o koszykówce, czyli 305. Witam serdecznie, Michał Paciński. Dzisiaj no, z radiowych zaświatów nadajemy, ale z przyczyn niezależnych, bo czasami życie takie właśnie oto scenariusze prokuruje. No a skoro takie scenariusze i skoro musimy się nagrać, ale nagrywamy się w środę, czyli w dniu audycji, to człowiek, który jest winien temu nagraniu, czyli legendarny The One and Only Buzzer. Witam cię, Buzzer, bardzo serdecznie.
Cześć Michał, witam.
To twoja wina jest, że na żywo nie nadajemy.
Czasami zdarza się, to moja wina, to fakt.
Nie, no spokojnie, żartuję, oczywiście, wiesz, wiadomo, duży luz, natomiast i tak gadamy w środę, więc nie ma problemu, po prostu ciut wcześniej niż godzina emisji, ale już dość tej kuchni radiowej. Mario, zaczniemy może, zaczniemy po to, żeby zakończyć. O, chyba tak będzie najlepiej to brzmiało, czyli zakończmy już temat, niestety, jakby to nie zabrzmiało, martyrologiczny. Oglądałeś, widziałeś to, co się działo w Staples Center w poniedziałek 24?
Tak, jak najbardziej. No, chyba tak naprawdę wszyscy już, tak jak powiedziałeś, no, to troszkę nawet później było niż teoretycznie wszyscy myśleli, ale taki najpiękniejszy akcent, chyba te wszystkie przemowy, te wszystkie ciepłe słowa, to jest podkreślenie nie tylko sportowca, ale wielkiego człowieka, wielką osobowość, nawet jak na amerykański rynek, ojca. Trochę humoru, czego nam bardzo często w ciężkich chwilach brakuje w Polsce, w Europie, więc chyba tak naprawdę nie mogło się to skończyć lepiej, chociaż nie wiem, czy słowo lepiej w tym przypadku w ogóle ma jakikolwiek.
Wiesz, wiadomo, że przy tego typu sytuacjach, uroczystościach, no to takie słowa powszechnie opisujące coś jako zjawisko pozytywne, no to się gryzą. Natomiast ja myślę, że chyba w tym przypadku można mówić o pozytywie, bo to jednak była afirmacja życia chyba, czyli tak jak ten tytuł zresztą, tytuł, no tak jak hasło tego spotkania nawiązywało, czyli Celebrating Life, ale nie Kobe's Life, tylko For Kobe and Gianna, czyli jakby afirmacja ich życia, zwłaszcza Kobiego, no siłą rzeczy dłużej żył. No, więc myślę, że chyba w tę stronę to powinno pójść. Zresztą tak jak sam powiedziałeś, no i Shaq gdzieś tam fajne kulisy zdradził, wszyscy się uśmiechnęli. No Michael Jordan, który, no właśnie, gdyby to była pozytywna uroczystość, to bym powiedział, że rozwalił system, ale bardzo nie pasuje to słowo. Tylko Michael Jordan, który chyba był taką najważniejszą, poza oczywiście Vanessą Bryant, postacią, która to wszystko ładnie spięła w całość, bo było i smutnie, i pogodnie, i radośnie też, i były żarty. Wszystko, co potrzeba.
No tak, tak naprawdę widząc Michaela Jordana wypowiadający takie słowa o innym zawodniku, widać było tą niesamowitą więź, ten niesamowity szacunek i chyba powiem ci szczerze, Michał, takie osoby jak ja, po kilku takich latach, może widząc bardziej Michaela Jordana z takiej strony, może troszkę bardziej oziębłej, z takiej strony bardziej takiego legendarnego gracza, który wykoleił pół dzieciństwa i do dzisiaj tak naprawdę głowa wybrana głównie przez niego, zobaczyliśmy po raz taki pierwszy od bardzo dawna człowieka, który docenił innego wielkiego gracza, człowieka, który traktował Kobiego jak swojego młodszego syna. Nie wstydził się tych słów, nie wstydził się, tak jak mówiłeś, zażartować się, że to Kobiego wina, że teraz przez kolejne kilka lat będziemy mieli pozytywną beczkę z memów dotyczących płaczącego Michaela. Piękne słowa prawdziwego mistrza wobec drugiego mistrza i taka cieplejsza twarz Michaela w momencie, kiedy chyba tak naprawdę wielu z nas potrzebowało tego, ten widok, kiedy on tam pomaga Vanessie zejść ze sceny, te ciepłe słowa, te ciepłe słowa mieszające się właśnie z trochę humorystycznym podejściem, no coś pięknego, no coś, co tak naprawdę chyba właśnie było takim ostatecznym rozdziałem, którego o jednym z najlepszych w historii zakończył najlepszy inny w historii, znaczy tak samo dobry, chociaż jak ktoś mówi bez tej rywalizacji, ale przede wszystkim oprócz samego Michaela, no to powiem szczerze ci, że jeszcze moment, kiedy delikatnie mimo wszystko oko się zaszkliło, no to jednak te słowa Vanessy jako matki i żony, która tak naprawdę musi mówić o śmierci swojego męża, ale również o śmierci swojej córki i tych takich, te takie stwierdzenie chyba najbardziej zamieniło w głowie, że że oni po prostu nie mogli zostać na tym świecie osobno, czyli po prostu to prawie że jak przeznaczenie, po prostu żyli tutaj razem i musieli odejść razem, no to gdzieś tam te słowa faktycznie trochę przycisnęły znowu w gardę.
Tak, no to na pewno jakby no to jest podstawą całego przekazu, natomiast ja mam wrażenie, śledząc też to, co później się działo na mediach społecznościowych, i nie bije tu w polskie media, broń Boże, tylko ogólnie to, czym żył później internet, no bo wiadomo, że po takich wydarzeniach internet gdzieś żyje pewnymi fragmentami, to mam wrażenie znowu, że chyba pominięto najważniejszy przekaz, ten przekaz nienamacalny, bo tak jak mówisz, okej, piękny gest Michaela Jordana, ale to wynika po prostu też z kultury i elegancji, kiedy podał rękę Vanessie Bryant schodzącej z tej sceny. Natomiast najważniejsze chyba jest to, że opadła ta kurtyna, to co trochę już powiedziałeś o Michaelu Jordanie, tak, poznaliśmy go, dał się poznać z tej innej, bardziej ludzkiej strony, natomiast tam mnóstwo było tego typu historii, których my sobie nie zdajemy sprawy, że na co dzień my się skupiamy na tej fasadzie, na tych bohaterach, tak jak dzisiaj LeBron kontra Zion po raz pierwszy przeciwko sobie i tak dalej, okej, no to wszystko jest fajne, natomiast na koniec dnia wielkie odkrycie naukowców, że to są też ludzie i to jest chyba coś, o czym znowu internet zapomniał.
No tak, to się z tą zgodzę. No, nie tylko ludzie, ale też ludzie, którzy bardzo często są, mimo rywalizując ze sobą na parkiecie,
są kumplami.
Są po prostu to kumplami. No, tak jak w ostatnich latach widzimy może troszkę zbyt taki rozkwit tych jak to mówić, koleżeńskich układów, kto chce z kim grać i w ogóle. No to jednak tutaj rozmawiamy dodatkowo o człowieku, który kończąc swoją karierę, usłyszał w twarz od tego, który odszedł niestety wcześniej, mimo że młodszy, że to ja po tobie przejmę tą ligę i to zrobił, a dzisiaj ten człowiek, który wiadomo, że czasami zawsze z nami jest trochę może ciężko się przyznać, że ktoś może być tak samo dobry albo może mieć mały problem jakby z taką odważną deklaracją, no a ten chłopak to zrobił. Te wszystkie słowa o młodszym bracie, to wszystko, mimo że to jakby nie kontynuacja Chicago Bulls, bo tak naprawdę wiadomo, że to wiadomo, nie grali w tym zespole, ale no tak jak powiedziałeś, no to są przede wszystkim zwykli ludzie, to są ludzie, którzy może zwykli, niezwykle, ale no wyszła twarz takich chyba sportowców, jakich powinniśmy być, no i to co zawsze będzie odróżniało Amerykę chyba od całej reszty na świata, że oni potrafią nawet w tak smutnej chwili przekląć, powiedzieć coś w taki, przeklinając nie w sposób wulgarny, tylko w taki sposób, żeby coś podkreślić, tak jak to zrobił Szak, żeby po prostu pokazać na koniec, że podobno odszedł tam, gdzie jest lepiej, i dwa, że tak jak powiedziałeś na początku tej rozmowy, czas zakończyć, czas podziękować, czas przede wszystkim zrobić to, co Kobe by chciał. Już o tym raz rozmawialiśmy. Kobe by nie chciał, żebyśmy przyciągnęli płaczu, żalu zbyt długo. To nigdy z nas tak naprawdę nie zniknie, tego się nie da zapomnieć. Mhm. Z tym się człowiek nie, do końca nigdy nie pogodzi, ale wydaje mi się, że koniec dramatu, ponieważ Kobe by chciał dużo szybciej niż wielu innych zawodników, żeby stać z kołem, kozłować dalej. I to musimy zrobić po prostu. W taki sposób możemy kontynuować to, co on robił przez 20 lat. Po prostu wspominać go jako wojownika, jako jednego z najlepszych. I ten największy w historii oddał mu szacunek z tą ludzką twarzą i łzami i żartem, no w wyjątkowy sposób. No wydaje mi się, że ta noc nie mogła się tak naprawdę lepiej potoczyć.
Tak, no i tu, kiedy powiedziałeś te słowa, mówiłeś, to ja sobie wyobrażałem właśnie tę scenę, jak z zerwanym Achillesem jeszcze stanął Kobe na linii rzutów wolnych, i to jest chyba najlepszy obrazek do tego, co powiedziałeś, zatem zakończmy płynnie temat wspomnień Kobe'ego Bryanta. Jeszcze tylko jako dygresja, przechodząc już do sportu, dodam, że właśnie w wielu drużynach zawodnicy zmieniają numery z 8 i 24 na inne numery. Nie we wszystkich jeszcze, no bo wiadomo, że są procedury, ale wcale się nie zdziwię, jak na początku przyszłego sezonu albo na koniec tego sezonu okaże się, że wszystkie drużyny zastrzegą numer 8 i 24 lub 8 lub 24, bo to zależy też oczywiście od dostępności tych numerów i czy one nie są zastrzeżone już wcześniej dla innych legend poszczególnych klubów. No ale to już jest kwestia dygresji i znowu dyskusji, czy tak powinno być, czy nie powinno być, to zostawmy. To jakby jest temat, na razie jeszcze nie nastąpił, być może nastąpi, bo raczej można tak domniemywać, no ale nie będziemy mówić o domniemaniach. Pomówmy, drogi Bazerze, o faktach. Co u ciebie? Halo, Bazer.
Tak, jestem, Michał, jestem.
Tak, jesteś, to bardzo dobrze. To pomówmy o faktach, co u ciebie.
A wiesz co, trochę po kadrze. 12 tysięcy ludzi, mnóstwo piątaków i mnóstwo przytulanek, zdjęć wspólnych i trochę chychnam, więc przepraszam, że na chwilę.
Nie, spokojnie, nie ma problemu.
Nie chciałem ci plugnąć słuchawkę.
Nie ma problemu, ja tobie za to zrobiłem. Charknąłem, bo mamy tak mikrofony zestrojone, że ja nie mogę się uchylić, że tak powiem. W każdym razie, właśnie, kadrze. Po kadrze trochę chrychasz, prychasz. Dowodziłeś tam, niemalże gniazdowym byłeś, odnoszę wrażenie, w Gliwicach, ale właśnie, wrażenia po Gliwicach i Saragoście są takie, że defense jest dobry w kadrze.
Tak, defense jest dobry i tak naprawdę wydaje mi się, że fajnie też, że może obie strony konfliktu, o którym też już powiedzieliśmy wszystko, odebrały sobie trochę argumentów, ponieważ wszyscy wiemy, że trzeba się pogodzić, wszyscy wiemy, że kadra jest za dama, a jest nie tą kadrą, która może być, która była, a jednocześnie okazało się, że bez Adama też można wygrać, dlatego teraz dwie strony odebrały sobie trochę takie bronie, żeby iść na ostro i ciąć się na wszystkie możliwe strony, tylko po prostu razem musimy szybko ponownie wesprzeć kadrę, wesprzeć, żeby chłopaki się dogadali, żeby zostawić jakieś tam pozasportowe rzeczy, ale jeśli chodzi o te dwa mecze, no to tak jak powiedziałeś, no ilość świetnej gry w obronie, ilość świetnych akcji defensywnych cieszy, ale ilość w tym pierwszym meczu łatwych, przestrzelonych pozycji spod samego kosza przerażała momentami. Gdyby tak naprawdę nie Slaughter, to byśmy tam mieli ponurą debiut kadry w pięknej arenie na oczach największej publiki w historii, ale ten występ Slaughtera ciągnął nas tam na całej widowni. No, później to się działo z Hiszpanią, to ja powiem tak, okej, okay, może to nie była Hiszpania, która zdobywała medal na Mistrzostwach Świata, ale 15. Reprezentacja Hiszpanii teoretycznie mogłaby wygrać z pierwszą reprezentacją Polski. Ja to może kogoś zaboli, co powiem, ale takie są realia. A my też graliśmy bez dwóch z trzech, może czterech najlepszych swoich zawodników, a ten mecz po prostu był dobry. Poza tym ponownie wróciła przemowa Taylora, którą miałem okazję zobaczyć tam w materiale kosz kadry wczoraj. To nie było ustawione, bo przecież nie miało możliwości i pewności, że wygrają. Dlatego cieszy, tak jak powiedziałeś, obrona nie jest zła, to się fajnie ogląda w obronie, w ataku. Mamy rozwój, rozkwit jakby nowego bohatera, który na pewno doskoczy szybko do bycia motorem napędowym, jakim jest Adam i Mateusz Ponitka, czyli AJ Slaughter. Jeden z najwybitniejszych indywidualnych występów w historii. 8 trójek, ja nie pamiętam szczerze takich czasów w Polsce. No i po prostu do przodu. No. Tak, jestem.
Jesteś, jesteś. Tak, na chwilkę uciekłeś, ale też jedziemy dalej z tematem, bo jesteś, ja tak właśnie, wiesz co, no myślałem o czymś z Izraelem, już wyczerpałeś wątek, no możemy powiedzieć tylko tyle, brak skuteczności, to też jest fakt dobrej obrony zespołu izraelskiego. Izraelczycy naprawdę mieli swoje też momenty, no wykorzystali je po prostu i tyle, natomiast sam fakt dobrej defensywy Polski też jest okej, okay, no bo wiadomo, że sama, no bój się, że obrona tak wygrywa mecze, a tak sprzedaje bilety, no nie do końca tak jest, no bo w tym ataku trzeba też trafiać, natomiast przenosząc się do Saragosy, no historyczne wydarzenie, czyli właśnie po ilu? 48 lat, tak? Minęło chyba... Dobrze,
tak,
ja liczę.
Albo 43,
tak.
Albo 43.
Jakoś tak, no ponad 40 dużo. Lat od wygranej z Hiszpanią. Ja myślę, że dla wszystkich pozdrawiamy malkontentów, którzy zaraz będą znowu wywlekać, że bo to jest trzecia reprezentacja Hiszpanii. Nie, to jest to, co powiedział Bazer. Tu nawet czwarta czy piąta reprezentacja Hiszpanii byłaby w stanie wygrać z reprezentacją Polski. Przy całym szacunku dla chłopaków. Tak się nie stało. Dzięki dobrej obronie. Wiesz co, ja powiem ci, że jak zwykle miałem bardzo mieszane uczucia po pierwszym tym meczu, czyli po Izraelu, i miałem trochę wrażenie kokieterii ze strony trenera Taylora, natomiast po Saragoście muszę znowu odszczekiwać, czy znowu gdzieś weryfikować swoje spojrzenie na trenera Taylora, bo rzeczywiście ten poziom obrony był utrzymany, a sam fakt, że Oleg Balcerowski tam chyba ze trzy razy, co prawda nie trafił, ale ze trzy razy już alejup poszedł, no to ja już myślę sobie, ja chcę takiej kadry. Ja chcę, żeby tak to wyglądało. Oczywiście chcę tej kadry jeszcze z zdrowym Mateuszem Ponitką i z Adamem Baczyńskim. Natomiast chcę tak grającej reprezentacji Polski. Ja chcę to oglądać. To było fajne. To było fajne.
No i to był taki mały, można powiedzieć, powtórka tego, co graliśmy w Hiszpanii, bo przepraszam, w Chinach. Ponieważ tak, była taka dosłownie płomienna wypowiedź w szatni coacha Taylora, gdzie tam dosłownie krzyczał praktycznie na chłopaków, że wy to możecie zrobić. Był ten Maciej Gambit-Turowski, czyli Natalia Siwiec polskiej koszykówki, czyli znowu.
Dobrze, że on tego nie słyszy.
Nie, no to ja już mu o tym mówiłem,
nie,
bo mu gratulowałem
znowu
widząc go w telewizorze przed meczem, tak jak to było na każdym meczach na mundialu w Chinach.
No, pozdrawiamy Gambita serdecznie.
Tak, kiedy on tam samotnie, można powiedzieć, bardzo często ciągnął doping polskiej kadry i był zespół. Zabrakło dwóch ważnych ogniw, była porażka przed największą publicznością, gdzie często powinno to złamać zespół, była przemowa trenera, był zespół, to nie był już tak indywidualny występ wielkich stratera jak w Gliwicach, ponieważ był również Aaron Cel, świetny mecz, był Parcerowski, było zespołowe zaangażowanie, był 200 mecz koszarka w kadrze, no i tak naprawdę pomyśl sobie, Michał, szczerze, jaki inny reprezentant Polski w historii naszego narodu w przyszłości będzie mógł rozegrać 200 mecz przeciwko mistrzom świata na ich parkiecie i jeszcze go wygrać?
Jak to w tych memach piszą? Żaden, panie, żaden.
Tak, więc mieliśmy wszystko tak naprawdę w tej Hiszpanii i po prostu no, jedźmy dalej, zakończmy teraz te wszystkie dywagacje. Muszą, jeżeli prezes chce, aby szacunek kibiców i wszystkiego tego był dla niego większy, jemu na pewno zależy, żeby było dobrze. Adamowi pewnie tak samo zależy. My może skończmy również dodawać oliwy do ognia i po prostu ta kadra potrzebuje mocnego związku, ta kadra potrzebuje lepszego organizacji, ta kadra potrzebuje Adama, ta kadra potrzebuje Mateusza i ta kadra potrzebuje takich bohaterów, jakim był Slaughter w tych dwóch meczach, ponieważ zawsze mega fajnie, kiedy pod nieobecność innych gwiazd jaramy się tym, kiedy to jest na parkietach NBA, kiedy pod nieobecność czołowych zawodników wyskakuje kolejny i nabiera tej pewności siebie i na pewno po tych meczach AJ Slaughter to jest gość, któremu bardzo dużo częściej piłka będzie w ważnych momentach podawana i to mnie bardzo cieszy, ponieważ no ja nie pamiętam szczerze czasów, nie wiem, Adama Wójcika, Macieja Zińskiego, a nie wiem, Andrzeja Pluty, takiego indywidualnego występu, jaki w Gliwicach zaliczył Slaughter. No przecież tam mieliśmy chyba 22-66 trafione rzuty, w tym 12 Slaughtera, 8 trójek. No coś pięknego.
To jest raz, a dwa, to sam Slaughter bardzo chwali sobie grę na parkiecie wespół z Łukaszem Koszarkiem, no bo Slaughter często był ustawiany na pozycji numer 1, Łukasz Koszarek wchodził jako jego zmiennik. To nie zawsze funkcjonowało, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast tutaj, no nie mając wyjścia, przy całym szacunku do Łukasza oczywiście, nie mając wyjścia i trzeba było ich wystawić obu w pierwszej piątce, okazuje się, że doświadczenie Łukasza na pozycji rozgrywającego, 7 asyst przypomnę, i współpraca ze Slaughterem owocowała tym, że AJ znowu 26 punktów. Świetny też mecz, może nie tak wybitny jak z Izraelem, ale naprawdę bardzo, bardzo dobry występ. No i sam Slaughter mówi, że on woli grać na dwójce, więc generalnie why not? No a do tego jeszcze dorzućmy właśnie pana jubilata, czyli 200 występ. Łukasz Koszarek, powiem szczerze, ja myślałem, że znowu mi głośniki trzeszczą w telewizorze, a to były kolana Łukasza Koszarka. Natomiast ja wiem, że jak to do niego dotrze ten dowcip, to on to odbierze pozytywnie, bo no nie, jakby powiedzmy sobie wprost, mamy braci Ponitków, mamy Adama Waczyńskiego, mamy wschodzące gwiazdy na różnych pozycjach, natomiast przyznam się szczerze, że można lubić, nie lubić, ale takiej postaci jak Łukasz Koszarek w polskiej koszykówce długo jeszcze nie będzie. To jest gość, którego no nie bez powodu 200 meczów w kadrze, tak? Jego chcesz mieć, to jest taki must have player, szkoda tylko, że na razie nie zapowiada się na następcę dla niego.
No ale z drugiej strony, myśląc tylko o Koszarku, no mega, mega szacun, mega, mega pozytywna sytuacja, kiedy ten właśnie dwusensny mecz oznaczał takie historyczne zwycięstwo w takim
kryzysie. No nie, no to już w ogóle pięknie to się wszystko ułożyło historycznie.
Tak, dodatkowo na pewno jemu chyba najbardziej. No on grając tak długo, tak wiele lat, na pewno jemu było wyjątkowo.
Ile on już od tych Hiszpanów przyjmował porażek, co?
Tak, no i dodatkowo na pewno jemu najbardziej było przykro, kiedy schodził z parkietu w Arenie Gliwice, widząc 12 tysięcy ludzi na meczu koszykówki w naszym kraju, więc no wszystkim tak naprawdę poprawiło to humor. No i to są takie historie made in USA by Poland.
Tak, takie polskie Cinderella story.
Tak, takie po prostu, że oprócz tego, że zwycięstwo jest ta 200, jakby to był ten 199 mecz, to już by nie było do końca to samo, a tu jest ta dwójka z przodu, po takim ciosie mimo wszystko dla nas kibiców tam, tym Izraelu, z Izraelem w Gliwicach, kiedy no to było coś pięknego, gdzieś tyle ludzi na trybunach. No i tak naprawdę mówię, dodatkowo wydaje mi się, że kolejny dowód i powód, żeby zakończyć ten konflikt między kapitanem a prezesem czy związkiem, tak, i po prostu iść dalej.
To jest niepotrzebne.
Mamy kilka miesięcy, no pomyślmy teraz po takim zwycięstwie i kiedy się panowie dogadają znowu, jak wiele osób będzie chciało w tym listopadowym bodajże okienku ponownie usiąść na kadrę i po prostu, jeżeli teraz zasiadło nas 12 tysięcy, no to po Hiszpanii pewnie po tym, jak się chłopaki dogadają, może zasiądzie nas jeszcze więcej.
A jeszcze autobusy do Kowna mogą pojechać zaraz.
No, na czerwiec. Ja już wszystko mam popłacone.
Ty już masz jeden autobus gotowy.
Tak, ja już, no jeden autobus może być za mało dla naszej tam paczki, ale tak, no my tam jedziemy wspierać chłopaków na pewno w Kownie, więc wszystkim polecam, niesamowity klimat Mekki koszykówki w Europie, czyli Kowno, a jeszcze tego samego dnia, kiedy będziemy grali ze Słowenią, Litwa będzie grała przeciwko Korei, a dlatego, że są biloty całodniowe, to nam po prostu hara będzie pewna, to trzeba zobaczyć i to jest walka o coś, więc no jedziemy i kibicujemy.
Ja jedynie co, to tylko kończąc ten wątek już, to mogę tylko wystosować taki apel bardzo skromny, ale znowu do PZ Kosza. Panowie, nie połóżcie tego marketingowo, to znaczy nie sam wynik się obroni, bo te porażki też, trzeba powiedzieć sobie wprost, porażki też będą. Przegrane mecze też będą. Było 12 tysięcy ludzi w Gliwicach. Budujmy tożsamość i więź z reprezentacją koszykarzy, czy z koszykówką, a nie skupiajmy się tylko na wynikach, bo może być różnie. Teraz znowu kolejny argument jest, czyli wygrana z Hiszpanią historyczna. Zawodnicy sami dostarczają tych argumentów, a jak będziemy bazować tylko i wyłącznie na wyniku, to ten fanbase tak zwany polski będzie się zmniejszał, a nie rósł. Więc jakby to tylko taki wielokropek może w kierunku zainteresowania.
Szczególnie po tym, kiedy nas było tak dużo tam na miejscu i koszykówka się obroniła, a to zwycięstwo nad Hiszpanią po prostu dodało nam, mówię, łącznie z tym Maciejem Turowskim, który jak włączyłem telewizor na kilka sekund przed rozpoczęciem meczu, zobaczyłem jego uśmiechniętą gębę z tą flagą, to tak jakbym się dosłownie od razu teleportował na to, co się działo we wcześniej w Chinach. I jemu również dziękuję, bo tak naprawdę sobie teraz nie wyobrażam dopingu kadry na wyjeździe bez tego.
Słuchaj,
wariata, a później ta przemowa i cała drużynowa gra po prostu tak jakby przypomniała nam te Chiny.
Co do Gambita, to ta trąbka jego to już jest legendarna, bo to jest trąbka z Chin. Zresztą flaga też, ale bardziej o tą trąbkę chodzi, bo on gdzieś tam ją nabył. To historię tej trąbki i tak byśmy nie zrozumieli. No, że tak powiem, parafrazując klasyka.
Mam nadzieję, że oprócz tego, że Maciej prowadzi oczywiście mecze, tą oprawę kadry, no ale naprawdę im się należy też jakaś tak. Może fajny upominek od nikomu nie namawiam, ale po prostu ten chłopak, to tak jak Natalia Siwic się wybiła na euro, tak mam nadzieję, że on będzie taką
no, a w przeciwieństwie do niej on ma coś, a w przeciwieństwie do niej on potrafi używać zdań podrzędnie złożonych i ma coś inteligentnego do przekazania, także tym większa wartość dodana, jeśli chodzi o Gambita.
No ale jest jego taka szczera, pozytywna twarz, to jest takie, wiesz, no ja się powiem szczerze, jak zobaczyłem jego, to zacząłem się, to jakby poczułem, że my to możemy wygrać, no i wygrać.
No i dokładnie, czyli Gambit talizmanem. Dobrze, tutaj musimy postawić kropkę, buzzer, bo kolejne okienko reprezentacyjne, jeśli chodzi o walkę o Mistrzostwa Europy, to listopad, wcześniej w czerwcu turniej w Kownie, to jest turniej, podkreślam, więc wydarzyć się może wszystko, można doznać sromotnej porażki, można wrócić na białym rumaku, pamiętajmy, że 6 drużyn jest, a tylko jedna awansuje na igrzyska w Tokio, które i tak nie wiadomo, czy się odbędą, póki co mają się odbyć, ale tamten koronawirus szaleje niestety i wcale nie deprecjonuje, bo sytuacja jest bardzo poważna, natomiast no, niestety życie, takie absurdy cywilizacja na siebie czasami ściąga. To zostawmy. Przechodzimy do, przenosimy się za wielką kałużę, jak to mówią, czyli za Atlantyk. Drogi bazerze, do końca sezonu zasadniczego pozostało, możemy to uśrednić, przyjmijmy 25-4 spotkania, tak? No bo jedni mają 26, drudzy 23. Przyjmijmy, że jest tych spotkań 25, uśredniając w tej dyskusji. Co się może jeszcze wydarzyć, Mario?
Chodzi ci o czołówkę czy o ogon?
Wiesz co, bardziej chyba, bardziej myślę emocjonująca jest dyskusja o tym, o tych ogonach, znaczy ogonach, o tym co się wydarzy w walce o ósme miejsca. W zasadzie, tak patrząc w tabeli realnie, to ósme miejsca dla... na zachodzie, bo w zasadzie na wschodzie, będzie łatwiej o wschodzie szybciej powiedzieć, na wschodzie Orlando Magic mają 4,5 zwycięstwa przewagi nad Washington Wizards. Mają 5,5 zwycięstwa, nawet 6 zwycięstw przewagi nad Chicago Bulls. No ja tego nie widzę, żeby i Wizards i Bulls tutaj jeszcze wjechali. Matematycznie tak, ale realnie biorąc pod uwagę to, co się dzieje, to średnio to widzę.
Znaczy, no ewidentnie na tym, że tak powiem, wschodnim wybrzeżu wszystko może się wydarzyć, ponieważ tam te 7-8 miejsca w ostatnich latach, szczególnie w tym roku, to tak jak Bradley Beal, który rzucił 2,50 w 24 godziny.
A i tak przegrali.
Ale no, gość na konferencji mówi, że no oprócz tego, że jestem załamany, bo jestem zwycięzcą i boli mnie serducho, no to z drugiej strony nie poddajemy się, ponieważ no, teoretycznie na wschodzie, no dalej, mimo że tam jest tak jak widać 5 czy tam więcej zwycięstw straty do 8 miejsca, no to jest wciąż możliwe, ponieważ tam wiele zespołów gra po prostu totalny piach, ale no mimo wszystko, no jakby wygląda na to, że nie będzie takiej potężnej rywalizacji kilku zespołów, tylko no jeszcze czekamy, można powiedzieć, że zawsze w ostatnich latach, ty się pewnie z nami zgodzisz, bo o tym chyba rozmawialiśmy rok temu, zawsze Charlotte Hornets w ostatnich latach było takim przykładem, że nagle na te 5-4 tygodnie przed końcem regularnego oni dostawali takiego powera, że oni tam szli jak na ostro i walcząc do ostatniej chwili.
Teraz nie mają kim, no bo tam kluczowi zawodnicy, no, dwóch kluczowych zawodników tak, rozwiązały tak, kontrakty, tak?
Tak, ja tylko mówię przykład, że ktoś na tym wschodzie może teoretycznie próbować coś takiego jeszcze, wiedząc,
wiesz,
że...
Wiesz co... Ja ci powiem tak, okej, no z jednej strony niech próbują, no bo to jest sport i jakby gdzieś matematycznie cały czas ta szansa jest, natomiast fakty są takie, że Orlando Magic mają 25 zwycięstw, 32 porażki, są na 8 miejscu, Washington Wizards 20 zwycięstw, 36 porażek, Chicago Bulls 3 porażki więcej, bo 3 mecze więcej rozegrane, natomiast... chciałbyś widzieć, powiem ci tak, chciałbyś zobaczyć w playoffach w pierwszej rundzie mecz Milwaukee Bucks Chicago Bulls? Zderzenie nie takie?
Nie chciałbym, dlatego jakby tutaj może
już wątpliwe jest zderzenie Bucks z Magic, bo wiadomo jak ono się skończy, ale przynajmniej Magic dają ci jakąś cień nadziei na to, że powalczą, no, że może te mecze nie będą się kończyły, po prostu to będzie 4-0, ale w tych czterech meczach nie będzie zwycięstwa 20 punktami, tylko może 7.
No i szczególnie kiedy zdrowi Magic, pamiętamy w zeszłym sezonie, jak oni właśnie z 8 miejscem, z 7 miejscem i w pierwszym meczu playoffów zaskoczyli Toronto tym buzzer beaterem na koniec. Oj, teraz nie mogę sobie przypomnieć, ten piękny rzut, kto go, DJ Augustin, ten tam pięknie, pamiętam, wtedy zabił za 3. No ale zdrowi Magic to na pewno będzie też większe wyzwanie w drodze po coś dużego dla Milwaukee niż Detroit Pistons w zeszłym roku, kiedy wyleciał jeszcze Griffin, tak naprawdę tam było 4-0 i może jakąś cenę takiego łatwego spacerku w pierwszej rundzie Milwaukee zapłacili w późniejszych fazach. No tak jak powiedziałem, się na wschodzie nie ma co się tym emocjonować, bo nawet jeżeli będzie jakaś piękna historia dotycząca takich zespołów jak Washington czy Chicago, a widzimy jak to wygląda, ponieważ to wygląda dalej naprawdę, przecież Chicago jest w tej chwili chyba 1-9 w ostatnich 10 meczach.
Tak jest.
A Washington, którego najlepszy strzelec zdobywa 2,50 w 24 godziny i tak przygrywa.
Rekordy kariery no, poprawiając, bo najpierw było 53, teraz 55 i to tak, są rekordy kariery.
Tak, tak. No i tutaj Kobe White też tam 3 mecze z rzędu z ławki w Chicago, a to i dalej po 30 punktów, a to dalej za mało, więc no jakby tutaj jakby już nie ma argumentów.
A propos Chicago, ja myślę, że nagranie odczytane z ruchu ust za Kalawina chyba najlepiej opisuje, co się stało. Co się dzieje w Chicago? We losing by 10. Why the fuck we need the timeout?
No tak, no, no jest.
Wszystko w temacie, no.
Odpowiedzieliśmy, no, więc może lepiej pogadać o Zachodzie, gdzie, dobrze, no, powiem szczerze, jest to taka niespodzianka, że taka mega super gwiazda, która w zeszłym roku wjechała do z kumplami do finału konferencji, czyli Portland Trail Blazers, no muszą walczyć jeszcze naprawdę mocno, żeby w ogóle znaleźć się w playoffach.
To w ogóle...
A dodatkowo rodzi się, wiadomo, że dodatkowo rodzi się, no, piękny ten rozdział, wyczekiwany tak długo przez większość sezonu, czyli Zion Williamson, którego Pelicans, no, dzisiaj jakby również są poza jeszcze strefą playoffów, no, ale jednak ten dzik i dlatego Brandon Ingram, no, na pewno się łatwo nie poddadzą do końca i tutaj taka pierwsza runda. Szczególnie, że w ostatniej nocy akurat był ten mecz, no, Lakers, Pelicans w tej pierwszej rundzie, kiedy to miałoby trochę podtekstów i przypuśćmy, ten Zion utrzyma zdrowie, a widać po tych pierwszych jego 15 meczach, że wszyscy, którzy myśleli, że będzie to boom i nic z tego nie będzie, no, no chłopak daje radę, bo tu już nie chodzi tylko o warunki fizyczne, ale ja zwracam uwagę, że Zion naprawdę ma dobry widok przed pola, dodatkowo praca nóg i jak poprawi obronę, no to będzie, no, straszny kosur. A już jest, ponieważ on tak naprawdę w ataku nie jesteś w stanie go powstrzymać. No w obronie jeszcze możesz nim zakręcić, no ale w ataku, no to jest naprawdę kawał koszykarza na tym etapie debiutanta i ja naprawdę nie jestem coraz bardziej tak do końca przekonany, że Morant zgarnie nagrodę debiutanta, ponieważ no nie grał Morant przez wszystkie swoje mecze w tym sezonie tak jak od pierwszego momentu, od momentu, kiedy wystartował, gra Williamson, więc no tutaj pojedynek taki Portland, gdzie tam, no, męczą się, nie oszukujmy się, Portland się męczy bardzo często w meczach, no ciężko to wyglądało, teraz wygląda to dużo lepiej, Antony dodatkowo, no też fajnie, Antony kontra LeBron w pierwszej rundzie, ale no ciężko mi uwierzyć, że może Lillarda zabraknąć w tegorocznych playoffach.
Wiesz co, no tutaj jakby układając tę dyskusję, jeszcze odnosząc się do meczu tego nocnego akurat, czy porannego dla nas, no, praca przy porankach mi sprzyja, bo mogłem obejrzeć połowę spotkania, tą drugą, ważniejszą połowę, czyli Lakers Pelicans 118-109, tylko dodam, z kronikarskiego i dziennikarskiego obowiązku. Mimo tego, że przegrali 9 punktami Pelicans, no gdyby, znowu gdybanie, ale gdyby przy tych ostatnich 5 posiadaniach te rzuty się działy i to nawet nie musiałyby być trójki, to myślę, że moglibyśmy mówić o dogrywce. Pelicans naprawdę świetnie zagrali ten mecz. Mimo przegranej zderzyli się, no wiadomo, z Lakersami, czołową ekipą Zachodu, która celuje tylko i wyłącznie w finał NBA. Ich nic nie interesuje poza tym. Więc generalnie naprawdę dobre spotkanie Pels. To, co, przed czym uprzedzaliśmy a propos powrotu Ziona, że to jest naprawdę wartościowa drużyna do obserwowania. I teraz... to, do czego zmierzam. Blazers, Pelicans, Spurs, jeszcze nawet Sacramento Kings tu się włączyli o walkę, o playoffy. Na 8 miejscu są Memphis Grizzlies. I teraz to się dzieje. Sytuacja na dziś jest taka. Blazers, Pelicans, Spurs przegrali swoje mecze, a Memphis Grizzlies, będący na 8 miejscu wciąż jeszcze, mają 3 porażki z rzędu. Grizzlies chyba robią wszystko, żeby uatrakcyjnić ten wyścig o 8 miejsce na Zachodzie. Takie wrażenie odnoszę, dodając do tego, że tu włączyła się 4. ekipa do Brydża, czyli Sacramento Kings, którzy też jeszcze bez szans nie są. Co się musi wydarzyć? No, oczywiście trudność kalendarza, mówiąc po polsku, ma znaczenie. Najłatwiejszy kalendarz mają właśnie Pelicans swoją drogą z tego grona. Drugi najłatwiejszy mają Spurs. Więc tutaj cały czas będzie ciekawie. I konia z rzędem temu, Bazer, kto tutaj nadąży za tymi wydarzeniami, zwłaszcza, że tak jak mówię, Grizzlies ostatnie 3 mecze robią wszystko, żeby ułatwić to zadanie rywalom, żeby z tej ósemki wyskoczyć.
No i tutaj, tak jak mówię, no tutaj taki moment, kiedy bardzo długo się zastanawialiśmy, że Williamson już może nie wrócić. No, jestem przekonany, że gdybym grał od początku tego sezonu, to by był w meczu gwiazd, bez wątpienia. No i dodatkowo to, że wykreowała się pod jego nieobecność młoda gwiazda, niechciana w Lakers, czyli Brandon Ingram, powoduje, że jakby no człowiek tam życzy temu Zionowi, żeby on tam spotkał się. No taka lekcja w pierwszej rundzie od razu przeciwko Lakersom, w pierwszym sezonie swojej kariery, pokazujący w końcu, że przyszła jedynka draftu, która automatycznie nie wyciągała zespołu z dramatów, batów przez lata jakiejś posuchy, tylko że to jedno nazwisko dodatkowo pakiecik za Davisa pokazał JJ Redick, Holiday. No tutaj naprawdę jest kim grać, ale no z drugiej strony, no pomyśl sobie, playoffy bez drużyny Popowicza. No jak to Spurs miałoby? No przecież to też było pierwszy raz od tak bardzo dawna. No i tutaj z drugiej strony Memphis, gdzie ten niesamowity Morant i to, co on wyprawia, to jaki to jest kocur. I te Kings, o którym wspomniałeś, bo ja nie ukrywam, że w momencie, kiedy zaczęliśmy rozmawiać na temat ósemki zachodu, to zapomniałem o Kings, no bo tak naprawdę Kings w końcu, od początku sezonu grają swój basket. Grają basket, którego nie grali od początku sezonu. Ta rotacja, troszkę w końcu hierarchia w tej rotacji nastąpiła. No i chłopaki również mają, tak jak powiedziałeś, szansę na playoffy. No dlatego no, kolejny rok, kiedy Zachód tak naprawdę walczy jakby no, większą ilością drużyn o tą ósemkę. Chociaż w zeszłym roku to te zachodnie playoffy były również dobre, więc no, no to jest NBA, no do końca pamiętamy, w zeszłym roku zakończyło się to na finiszu. Dwa lata temu Minnesota, Denver walczyli o to, żeby Minnesota grała w playoffach do ostatniego meczu. No i miejmy nadzieję, że w tym roku również będzie się to kończyło jakimś akcentem takim w ostatnich dniach sezonu, kiedy po prostu będziemy czekać do samego końca. No ale serducho no rozdarte, no bo jak to bez Popowicza, no to tak jakby nagle inny rozdział życia się zaczął, no że a z drugiej strony no też nie ukrywajmy się, no że patrząc na San Antonio, ja oczekiwałem dużo lepszej gry, szczególnie u Dridża no i chyba mimo wszystko człowiek by życzył, żeby te młode koty w końcu typu Grizzlies czy Pelicans no wjechały do playoffów, no ale z drugiej strony no, brak Lillarda, no to jest to też jakieś niepojęte dla mnie, jak jeszcze przypomnę sobie poprzedni sezon.
No właśnie, brak Lillarda to jest coś, do czego się chyba przyzwyczaili Portland Trailblazers, takie wrażenie odnoszę, no bo on ciągle jakieś mu towarzyszą właśnie tego typu imponderabilia, że się tak wyrażę. To jest chyba najbardziej przykre dla Portland i może być frustrujące dla samego Lillarda, który przecież jest franchise playerem, jeśli chodzi o Blazers.
No tak, no tutaj jest zdecydowanie, no jest to gość o kodzie MVP, no jego na pewno strach pomyśleć, co on będzie wyprawiał do, jak wróci, żeby to osiągnąć jednak playoffy, ale no w zeszłym roku pamiętajmy, no to była drużyna, która doszła do finału konferencji, która stoczyła cztery dogrywki przeciwko Denver Nuggets, których ostatecznie pokonali, no i jego pojedynek przed LeBronem byłby na pewno pojedynkiem tych największych, no bo jakby przypuśćmy Zion z ósemką czy Morant z ósemką, no to byłaby taka lekcja od profesora, od króla, doświadczenie, a Lillard wiadomo, że w serii do czterech może się na tyle odpalić, że no powrót Melo do playoffów, no ilość historii, które jednocześnie zaprzeczają innym historiom, co sobie by chciał, po prostu w tej lidze za każdym razem jest jak niekończąca się historia. No dzisiaj Michał sam pomyśl, no kogo byś chciał zobaczyć sercem, komu byś życzył jakby sezonem, gry przez sezon, a co tak na końcu naprawdę może przynieść liga, kiedy do playoffów nie wiadomo. Ani Memphis, ani Pelicans, a na przykład Kings, których bardzo długo znowu w tym sezonie krytykowaliśmy.
Jeszcze wiesz co, chciałem się cofnąć do wątku Ziona na chwilę przy naszej podróży, a propos zresztą drużyn walczących o playoffy w konferencji zachodniej. Ty powiedziałeś, że ma wszelkie papiery ku temu, żeby być debiutantem roku, ale wiem, teraz narażam się, będę tarczą, do której będą wszyscy strzelać. Czy powinien być rozpatrywany w ogóle w tym sezonie jako kandydat?
No, jakby tutaj wiadomo, że to jest temat na osobną rozmowę i ja też może...
Możemy ją poprowadzić, mamy jeszcze chwilę.
Tak, może się tutaj komuś nie spodoba moja wypowiedź, że ja bym go jak najbardziej brał pod uwagę.
Będę strzelał do ciebie, a ty do mnie.
Tak jest, ponieważ to, w jaki sposób on wszedł do tej ligi, to w jaki ten sposób... ten chłopak udowadnia wartość tego numeru jednego w drafcie. Nieraz w ostatnich latach byliśmy świadkami, kiedy numer jeden draftu nie zmieniał wiele. I okej, okay, tutaj za chwilę właśnie każdy może być bazer, no ale co ty gadasz, z głupoty. Morant również jest z tego roku z draftu i również po kilku latach tankowania, bo przecież tankowiec Memphis to był największy tankowiec ostatnich lat i fajnie, że w końcu się utopił, no ale on również ma szansę, będąc tym głównym motorem napędowym i debiutantem, wjechać, więc no jeżeli Memphis wjedzie, to bym się nie zastanawiał, to bym absolutnie oddał swój głos na Moranta, ale z drugiej strony i szczególnie kiedy rozegrał większość sezonu. No ale Michał, no nie oszukujmy się, no z szacunkiem dla Moranta to będzie kolejna niesamowita gwiazda tej ligi. Taki no dla właśnie... mnie lepsza wersja Westbrooka, ale no również jestem pod wrażeniem Zajona, dlatego mały taki, nie odbierzemy szacunku Morantowi, jeżeli powiemy, że tak, jeżeli tak do końca sezonu będzie grał Zajon, jak gra w tym momencie, no nie powie mi nikt, że głosy pójdzie na Rookie of the Year będzie 100-1. Wydaje mi się, że dzisiaj jednak, no ale czy powinien brać pod uwagę?
Mlaszczę,
no
to słyszysz, jest... mlaszczę, stękam, jęczę. Jęczę, bazer, tak jak cię kocham, bracie, tak jęczę i boli mnie wszystko, jak tego słucham.
Za mało meczów, tak?
Tak, dokładnie tylko o to mi chodzi. Jak ma się poczuć, to jeżeli Zion Williamson miałby zostać debiutantem roku, to powiem to głośno, choć zdaję sobie spory, o której jest ta audycja, to będzie po prostu strzał w ryj dla Moranta. Ja bym inaczej tego nie określił, dlatego że Ja Morant 51 spotkań rozegranych w tym sezonie. Przypomnę, że 57 mają rozegranych Memphis Grizzlies, więc 51 z 57 spotkań gra Ja Morant, dwójka draftu tegorocznego. Gość, który jest absolutnie, przy całym szacunku do, wyłączam Zajona z tej dyskusji, przy całym szacunku do wszystkich wybranych poniżej, z dalszymi numerami od 3 do dalej, Ja Morant jest zupełnie półkę wyżej, gra w innej lidze niż pozostali debiutanci, przy całym szacunku chociażby nawet do tego, co robi Eric Pascal w Warriors, ale wiadomo, gdzie są Warriors i Eric Pascal być może by w ogóle nie zagrał, gdyby Warriors byli wciąż Warriors. Więc jakby to zostawiamy. Generalnie Ja Morant w realiach dzisiejszych jest półkę wyżej. Zapierdziela 51 spotkań. Zion Williamson w 12 spotkaniach, okej, ma średnią prawie 23 punktów. Wjechał w tę ligę normalnie jak gorący nóż w masło, po tych kontuzjach, po tym wszystkim, oczywiście tu szacunek dla całej medycyny NBA, bo wiadomo, że tu już nie ma przypadków i zawodnik jak wraca i ma być dobry, to po prostu wraca i jest dobry, czy wchodzi i jest dobry. Nie porównujmy liczb, bo to są dwie różne pozycje, zupełnie przede wszystkim różne pozycje, zupełnie inna liczba spotkań i tak dalej, i tak dalej. Zion, jedynka draftu jako jedynka, jakby ta definicja, którą on stworzył, czy przywrócił definicję jedynki draftu, tak, zgadzam się. Absolutnie podpisuję się pod tym, co mówisz. Natomiast wydaje mi się, że nie powinien być po prostu Zion Williamson rozpatrywany. Sorry, takie są brutalne realia. Życie napisało taki scenariusz, nie on. Wiadomo, że gdyby grał od początku sezonu, mielibyśmy prawdopodobnie najpiękniejszy pojedynek o tytuł debiutanta roku od lat. Zgodzę się z tym, ale to jest gdyby. Fakty są takie, że Zion zagrał w 12 meczach, Ja Morant w 51. Jest różnica, bazer?
No nie, no tutaj wiesz, no to zamiatałeś mnie tak, że tak naprawdę
znaczy, teraz wiesz, no ja chętnie,
szybko walnąć focha i się
chętnie
wyłączyć,
się z tobą pokłócę, ale... jeszcze, nie? To jakby ja nie mam z tym problemu, bo lepiej się, ale no, wiesz, no grzecznie tak, nie zgadzać to... niż chamsko przytakiwać, tak?
Mlaszczę, słyszysz, że mlaszczę?
No słyszę właśnie.
No bezdwuznajno jest to ten argument, który tak naprawdę no, wyłącza cokolwiek dobrego się nie powie o Zajonie, że dodatkowo właśnie ten Memphis jeszcze w drodze szansami na playoffy. No dlatego to, no, znaczy, wiesz, no, tutaj tu akurat... no brakuje argumentów.
Znaczy, tu mi wybijasz tutaj... o tyle oręże z rąk, że Pelicans też są w drodze po playoffy i akurat być może Zajon wrócił w idealnym momencie, tak? Czy wszedł w ligę w idealnym momencie.
No ale tak jak mówisz, tutaj jakby ilość rozgranych spotkań, no jakby zamyka ten temat, mimo że no robi ogromny szacunek, budzi ogromny szacunek jego gra, ale tak jak mówisz, no byłoby to coś naprawdę no nie w porządku, kiedy i na pewno by znowu jakby obróciło to wielki znowu skandal i że tak powiem pożywkę dla krytykujących, no ilość spotkań jednego i drugiego, dlatego tutaj no ciężko się nie zgodzić z swoimi argumentami, chociaż mówię, no dla mnie ta historia którą może napisać mimo wszystko Zion do końca tego sezonu, powoduje, że wydaje mi się, że kilka głosów on może szarpnąć.
Znaczy, wiesz, no jakby inaczej, niech zajmie drugie miejsce, no już od biedy. Dobra, zgodzę się, żeby tak, wiesz, dla jakiegoś historycznego porządku czy uwypuklenia, to niech będzie drugi w tym głosowaniu. No oczywiście. I o drugim nikt nie będzie pamiętał, ale będziemy zawsze za parę lat będziemy, moglibyśmy wtedy mówić, że Zion zajął drugie miejsce, dlatego że nie rozegrał całego sezonu, bo kolano, bo coś tam, ale wybitnym graczem jest. No i,
no i myślę, że tego nie będzie żygał tak naprawdę, nie? Wtedy tak naprawdę. No nikt tego nie będzie na jego porażkę, a dwa, że no, to co cieszy w tym sezonie, oprócz tego, że Morant udowodnił, kontuzja bądź nie kontuzja, no ale jednak udowodnił, że to nie jest właśnie taki, pamiętasz kilka lat temu, no oczywiście jeden z zawodników, który cię cholernie szanuje i uważam, że jeden z najinteligentniejszych koszykarskich zawodników, czyli Malcolm Brogdon, on zdobywał tytuł debiutanta w sezonie, gdzie naprawdę było ciężko zdecydować komu w ogóle, czy komukolwiek się należy za nagrodę debiutanta roku. No a w tym roku po prostu to, co robi Morant, mimo który nikt nie wchodził z taką pompą do ligi od czasów LeBrona jak Williamson, no to on udowodnił, że jest po prostu ogromnie utalentowanym zawodnikiem i tak jak mówisz, no jednak ta liczba tych meczów niech ci będzie, że mnie tak szybko ostudziła i jakby no to nie podlega dyskusji. Chociaż no mówię, no też taki warto tutaj też wspomnieć, że taki zawodnik jak Kendrick Nunn z Miami, no też chłopaczek warto go wyróżnić, chociaż no jakby tak jak powiedziałeś wcześniej, to co gra Morant, to jest po prostu inny level i sposób, ilu on w tym roku ten, jak to się mówi, dziabnął w bezpośredniej rywalizacji przeciwko największym nazwiskom tej jego wypowiedzi, typu, że mnie tak nie interesuje indywidualne nagrody, jak to, żebym miał na tyle, żebym był dobry, żebym potrafił najlepszych zawodników tej ligi zmusić do maksymalnego wysiłku. No to mnie takie wypowiedzi zawsze, że tak powiem, miarają.
Z takim challengerem, to jest fajne.
Tak, no taki wiesz, tak z charakterem na niego patrzę, no to taki wchodzący do ligi Russell Westbrook, tylko mi się wydaje, że on będzie lepszą wersją jeszcze Russella Westbrooka, ponieważ no jakby ja widzę takiego właśnie, tutaj potwierdzam słowa kolegi Bartka, który to kiedyś powiedział na jeszcze przed rozpoczęciem sezonu i to faktycznie no zadziorny i taki w ostatnich decydujących momentach biorący grę na swoje barki, no jest to kawał wariata, no i tak jak widziałeś, no dawno nie było takiego roku, żebyśmy mieli dwóch gwiazdorów, a to jeszcze jest najfajniejsze w drafcie, ale jak sobie przypomnę ostatni weekend gwiazd, podczas których ty miałeś okazję być tam na żywo, świetna sobota, niesamowity mecz. Najmniej podobał mi się mecz młodych.
No to chyba tradycja już się staje.
Ale tak, ale z drugiej strony no w tym meczu wszystko co najfajniejsze, no to współpraca Moranta
z Zionem.
I to jest takie piękne. No mam takie wrażenie, że jakby dzisiaj ktoś mnie zmuszał do obstawienia bukmacherki, do czego ludzi nie namawiam, jaki kiedyś duet będzie chciał mieć ochotę zagrać ze sobą, no to tak jak jakoś takie ciepłe wypowiedzi na temat siebie nawzajem. Oni grali przecież za dzieciaka chwilę ze sobą, no to powiem szczerze, że no ta współpraca naprawdę wyglądała pięknie na parkiecie i oni byli najbardziej...
Nie, no to są chłopaki, wiesz, no znowu wybili się trochę ponad przeciętną, tam fajnie Rui Hachimura w ogóle zafunkcjonował, to jest też ciekawa postać, jeśli chodzi o debiutantów tegorocznych, natomiast nie, no oni są tak pewni swoich umiejętności, że Jamorant bez żenady podchodzi na ławce do Ziona i mówi, dobra, uważaj, teraz ci podam między nogami i robi to po prostu, więc jakby to jest, no mówię, no to tylko jest dowód na to, że to są specjalnie uzdolnieni, są wyjątkowi goście, wyjątkowo uzdolnieni, czy to będzie, no zwłaszcza Zion z Jamorantem, a czy to będzie Rui Hachimura, czy Kendrick Nunn, w zasadzie każdy z nich, którego tam widzieliśmy, czy Eric Pascal ciągnący Warriors, znaczy ciągnący swój indywidualny wynik, ale pokazując, pracujący na to, żeby na dłużej zagościć w NBA i tak dalej, także mają talent. Bazer, musimy powoli zmierzać do brzegu, więc jeszcze pytanie na krótko, ale musisz odpowiedzieć krótko i treściwie. Houston Rockets bez centra, Mike D'Antoni zwariował, oszalał, ale okazuje się, że cztery kolejne wygrane są i Houston wcale nie zamierzają zatrzymać się chyba na pierwszej czwórce, tylko zamierzają w tej pierwszej czwórce powalczyć jak najwyższą pozycję.
Ja powiem to, co chyba najbardziej jaki trafny komentarz trafił do mnie, to był Tracy McGrady kilka dni temu, który powiedział, że na sezon regularny to wystarczy. Na sezon regularny to dobrze wygląda. Mega imponujące zwycięstwo przeciwko Lakersom w tym pierwszym meczu bez kapeli, ale trzymam się tutaj absolutnie bez hejtu, bo nie mam powodu hejtować Houston oprócz niektórych ciężko do oglądania meczy, ale oni imponują mi bardziej niż w momencie, kiedy w ich składzie biegał Capela, ale jednak trzymając się również tego, co powiedział Tracy McGrady, w playoffach w serii do czterech zwycięstw to się według mnie nie sprawdzi. I po prostu wydaje mi się, że każdy trener będzie po prostu potrafił odpowiedzieć na tą taktykę w taki sposób, że będzie to, kiedy było o kolejnej fazie playoff decydował jeden mecz, mogłem powiedzieć, że to się może zawsze sprawdzić, bo rozmawiamy o dwóch MVP z ostatnich lat, ale dodatkowo świetny Gordon, świetny no i teraz mi uciekło nazwisko
Harden.
Harden też, ale mistrz, jeśli chodzi o buty i ilość obuwia, jaki
Tucker, PJ Tucker.
Tak, Tucker, jaki ten gość ma wkład w ten zespół. Mega szacun, ryzyko, ale według mnie uczciwie wydaje mi się, że niestety w serii do czterech
polegną.
Nie polegną, po prostu. Okay.
Dobra, to jeszcze na koniec ja rzucę ci na rybkę, ale tutaj jakby trochę wielokropek, że i tak czarnym koniem fazy playoff stali się Oklahoma City Thunder, jeśli chodzi o walkę o przewagę parkietu, bo oni to o czwórkę tutaj będą się ściskać i dusić i cały czas ciąć razem z Utah Jazz i Houston Rockets właśnie. I tu musimy postawić wyraźnie kropkę. Mario, bardzo serdecznie ci dziękuję jeszcze raz, jak nie wiem co. No i mogę tylko zachęcać, śledźcie Buzzera, szukajcie Buzzer Nation w internecie. Facebook, Instagram, Twitter trochę mniej, ale też, no i oczywiście wujek Google, tam także znajdziecie dużo Buzzera. Buzzer, bardzo ci dziękuję Michał. Serdecznie.
Dzięki Michał, również pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia.
Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia, to była audycja 305, trochę jest z radiowych zaświatów, ale środa dzisiaj i rozmawialiśmy w środę z Buzzerem, więc zapraszam i pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień. Miłego dnia, cześć.
Faulowany, polu karnym Gytkier kontra Alomerowicz! Alomerowicz broni! Fantastyczna interwencja bramkarza Koromy Kielce! To jest, proszę Państwa, koniec tego dreszczowca w Kielcach!